Wstęp. Rozdział pierwszy. To co, może spotkamy się na Tahiti? Co? Chce rozmawiać tylko o pieprzonych Indianach? A czy powiedziałeś mu, że jeśli już, to zna się na aktorstwie, a nie na historii? Miałem wrażenie, że w słuchawce słyszę przyspieszony puls mojego szefa. W końcu udało mi się dotrzeć do Brando. Po blisko 6 miesiącach negocjacji zdecydował się osobiście odebrać telefon i porozmawiać ze mną. Gdy tylko skończyliśmy, zadzwoniłem do szefa mojej redakcji w Nowym Jorku, by powiedzieć mu, że załatwiłem wywiad. Brando zgodził się mówić, ale pod pewnymi warunkami. Chciał mianowicie rozmawiać wyłącznie na temat Indian. W przeciwieństwie do Barry'ego Golsona z redakcji Playboya, preferencje Brando nie martwiły mnie aż tak bardzo. Sądziłem, że jak już raz zaczniemy, to poruszymy też inne tematy. Byłem poza tym gotów mówić o Indianach tak długo, jak tylko będzie chciał. Przyjmując taką strategię, chciałem przeczytać na ten temat maksymalną liczbę książek i przygotować maksymalną liczbę pytań. Wydawało mi się, że nawet jeśli poświęciłbym wiele godzin i spotkań na rozruszanie Marlona Brando, to i tak gra warta była świeczki. Gdyż od czasu, gdy Truman Capote wybrał się do Japonii w czasie kręcenia filmu Sayonara w 1956 roku, przycisnął Brando i potem napisał o nim dla New Yorkera, Brando nie udzielił ani jednego poważnego wywiadu. Poza tym w ciągu 6 miesięcy kontaktów z jego sekretarką Alice Marczak, osobą, która stała najbliżej Marlona i znała go jak nikt inny, nawiązała się między nami pewna nić porozumienia. Sama powiedziała mi, że gdy już Brando zacznie mówić, to nawet nie zdając sobie z tego sprawy, otwiera się i po prostu mówi. Na to właśnie liczyłem i nie przejmowałem się warunkami stawianymi przez Brando. Miałem nadzieję, że po 22 latach, które upłynęły od czasu jego wywiadu z Trumanem Capote, ten wiodący aktor amerykański wreszcie coś powie. Czytałem mnóstwo wywiadów z ludźmi, którzy nie mają najmniejszych podstaw, by udzielać odpowiedzi na zadane im pytania, powiedział mi Brando podczas naszej pierwszej rozmowy telefonicznej. Zadaje się im pytania tylko dlatego, że są sławni i znani, a oni nie mają najmniejszych kompetencji, żeby na nie odpowiadać. Pytania o sytuację gospodarczą, o wykopaliska archeologiczne w Toskanii, czy o najnowszą odmianę zakaźnej rzeżączki. Sam na takie pytania odpowiadałem, a potem zastanawiałem się, co ja tu w ogóle kurwa robię. To absurdalne, że ktoś zadaje takie pytania i równie absurdalne, że zgodziłem się na nie odpowiadać. Kiedy o tym mówił, nie było gniewu w jego głosie, przeciwnie, zaczął się śmiać. Śmieszyła go sama niedorzeczność sytuacji. Nie mam zielonego pojęcia o gospodarce, matematyce, a nie o niczym innym, dodał. Nie protestowałem, bo nie miałem zamiaru pytać go o rzeczy, na których się nie znał. Natomiast głębiej niż większość z nas rozumiał naturę tego świata. Wiedział, czym jest sława, bycie gwiazdą, jak funkcjonuje FBI, jakie problemy mają Murzyni i Indianie, jaka jest różnica między iluzją a rzeczywistością, jak ukrywać zbiegów i zarządzać atolem 13 wysp na południowym Pacyfiku. Co to znaczy udawać i żyć w świecie pozorów? Co to znaczy mieć dużo pieniędzy? Jak wygląda wyzysk? I dlatego też, gdy jego sekretarka powiedziała mi, że Brando chciałby zobaczyć listę moich pytań, wysłałem mu zestaw bardzo ogólnikowych kwestii, których nie można było brać poważnie. Między nimi umieściłem stosunki społeczne, środowisko, politykę, religię, aktorstwo, kobiety, sztukę i świat. Czy to pan przysłał mi listę spraw, o których mielibyśmy rozmawiać? Spytał Brando. Tak, to tylko taki szkic, odpowiedziałem. Chciałem, by był możliwie wszechstronny. Dobra, ale żeby uniknąć powtarzania, nie mam chyba nic sensownego do powiedzenia na ten temat. 14 razy. Musimy już teraz dojść do jakiegoś porozumienia. Te tematy dotyczą mojego osobistego życia i innych spraw, ale nie mają nic wspólnego z Indianami. A wydawało mi się, że wywiad miał być o Indianach. I ja